Mam w związku z tym pewien niepokój, bo to, o czym będę mówił, w pewien sposób wypływa z frustracji. Chociaż ja osobiście lubię złość, bo w złości jest życie i może to też o to chodziło, że jakby Pan Bóg doprowadził mnie w takie miejsce, gdzie mogłem mieć ileś rozmów w ostatnim czasie, które spowodowały we mnie frustrację. Wywołały we mnie frustrację, bo zobaczyłem, że jako osoby wierzące bardzo często poruszamy się w sferach takich nowych, dopiero odkrywanych, nieznanych, a bardzo często zapominamy o fundamentach, o podstawach. I właśnie te rozmowy, które spowodowały we mnie tę frustrację, to polegały na tym, że rozmawiałem z kimś, kto mówił o sobie, że jestem osobą wierzącą i mówił na temat jakichś rzeczy, które są dla mnie niesłychanie ważne w sposób totalnie inny. Widziałem, że on w ogóle albo zapomniał, albo nie rozumie. Więc kochani, ja dzisiaj będę mówił w podstawach i fundamentach, więc nie będzie nic odkrywczego. To nie będą jakieś fajerwerki, wiecie, ani intelektualne, ani teologiczne. To będzie coś, co mnie jakoś głęboko porusza. No i po prostu pozwólcie mi na to. Niedawno zobaczyłem na okładce jednego z tygodników, którego nie czytałem, ale widziałem okładkę i sam tytuł jakby, czy ta okładka była niezwykła, ponieważ tam było napisane chyba zajawka artykułu, czy głównego artykułu w tym czasopiśmie Rodziny normalne i nienormalne. I pod spodem dopisek, że 2/3 polskich rodzin nie spełnia wymagań. Tutaj zamienię nazwisko na opis, żeby nie być posądzonym o agitację przedwyborczą. 2/3 polskich rodzin nie spełnia wymagań prezesa największej partii w Polsce. Najprawdopodobniej tam w środku były rozważania, czymże teraz są te normalne rodziny. Tak? Wiecie, możemy powiedzieć, norma to jest pewien wzorzec, to jest coś, co występuje powszechnie. Tak, statystycznie to jest coś, czego jest najwięcej. I oczywiście rozumienia normy jest dużo jakby więcej, więc ja nie chcę wchodzić w ileś tych aspektów, ale ogólny jakby wydźwięk jest taki, że to, co jest ogólnie przyjęte w społeczeństwie, jest tego właśnie najwięcej. No i jak tego słuchałem, to tak myślałem sobie o tym i czytałem, to skojarzyło mi się, nasza Marysia, jak studiowała pedagogikę, miała tam zajęcia na temat rodziny i właśnie gdzieś tam rozmawiali jakby o modelu, współczesnym modelu polskiej rodziny i później nam opowiada o tym, mówi, że ona się dziwnie czuła na tych zajęciach, bo była jedyną osobą w tej grupie, której rodzice się nie rozwiedli albo nie byli w jakimś głębokim konflikcie. Wiecie, i teraz gdyby tu przyłożyć statystykę, tak, to czy Marysia jest już teraz ma swoją rodzinę, tak? Ale czy ona była w normalnej rodzinie, czy była w nienormalnej rodzinie? Bo statystyka by powiedziała zupełnie co innego. Żyjemy w demokratycznym kraju i demokracja ma swoje plusy i minusy. Dla mnie taką, oczywiście taką może trochę przerysowaną, ale kwintesencją tego, czym jest demokracja, był taki rysunek mleczki, na którym była rodzina, tato stoi, trzyma pod pachą takiego pieska, obok mama, jeszcze chyba dwoje rodzeństwa i naprzeciwko stoi mały chłopiec i tato mówi do tego małego chłopca, mówi, widzisz synu, demokracja to jest coś takiego, że jak my tutaj demokratycznie przegłosujemy, żeby zjeść twojego pikusia, to twój pikuś będzie zjedzony. Wiecie, ja tak trochę może was straszę, tak? Bo kto wie, czy może nie po tych najbliższych, ale za jakieś nie wiem, kilka czy kilkanaście lat w demokratycznych wyborach być może będzie przegłosowane, że model rodziny jest teraz inny. No i jak pewnie wiecie, wczoraj też we Wrocławiu odbył się pewien marsz. To co smutne przy okazji tego marszu, to jest to, że w świat poszła informacja, nie wiem, czy się z tym spotkaliście, że we Wrocławiu na przystankach autobusowych, w gablotach przystankowych pojawiły się plakaty, na których było strasznie takie bardzo obraźliwe i wulgarne jakieś, że tak powiem, hasła. Jedno z nich, którego w całości nie zacytuję, to, że lepiej być faszystą niż, i tu się pojawiało określenie mniejszości seksualnej w Polsce. Od razu mi się odświeżyło, że rok temu we Wrocławiu też, Wrocław jakby zasłynął w cudzysłowie na świecie tym, że pseudokibice Śląska Wrocław pobili niepełnosprawne dzieci, dlatego że były w koszulkach Lecha Poznań. Wiecie, w takiej rzeczywistości żyjemy, w takiej rzeczywistości wyrastamy i mieszkamy. Smutne jest to, że Wrocław jest między innymi na świecie z takich rzeczy znany. Bo wiecie, media to zaraz podchwycą, tak? To, co jest takie ostre, jakieś bardzo kontrowersyjne, to jest bardzo nośny temat. To się od razu w newsach gdzieś tam rozsyła i tak dalej, żeby pokazać, proszę, Polska, jaka jest, tak? No wiecie, mimo tego, że a propos tego faszyzmu, mimo tego, że w naszym kraju cały czas możemy zobaczyć, jakie są i były owoce faszyzmu. Możemy pojechać do muzeów, tak? Oświęcim, Majdanek, Treblinka, jest tego dużo więcej. Do czego faszyzm doprowadzał? A tu ktoś jakby pisze o tym w miejscu publicznym, że lepiej być faszystą niż... To są straszliwe rzeczy. I my jako Kościół, właśnie czasami, takie mam poczucie, że my jako Kościół czasami idziemy za rzeczami, przepraszam za te słowa, jak coś to ewentualnie w ogóle tego nagrania nie będzie, za takimi trochę chrześcijańskimi błyskotkami. Czymś, co jest fajne, poruszające, co nas pociąga. I to są bardzo ważne rzeczy. Modlitwa, uwolnienie, uzdrowienie to jest w ogóle fundament, podstawa, ale jakieś rzeczy czasami próbujemy rozwijać w naszym życiu takim po prostu codziennym, a zaniedbujemy to, co jest fundamentem i podstawą. Dla mnie w kontekście tego, o czym tutaj mówiłem, tym fundamentem i podstawą jest właśnie... ja nie chcę używać słowa normalna, bo to jest... już jakby wpisuje się, że też są nienormalne, tak? Po prostu taka, nie wiem, zdrowa Boża rodzina. Taki model, który, jak wierzę, że Pan Bóg zamierzył. I też w kontekście tegoż marszu miałem okazję rozmowy z jakąś osobą, która... mówiła, młoda mama dodam, która mówiła, że ona nie ma nic przeciwko gejom, że w ogóle nie miałaby nic przeciwko, gdyby jej syn też wyrósł na geja. Mówi, chociaż ja chciałabym być kiedyś babcią. Wiecie, jak później się, wczoraj wieczorem, jak przygotowywałem to słowo i się nad tym zastanawiałem, to doszło do mnie takie objawienie. Oczywista rzecz, ale objawienie, że miłość zmienia perspektywę. Tak, bo ta mama, mówiąc w ogóle o tych osobach, które wczoraj szły w marszu, to jest w ogóle, myślę, osobny temat, że wiele osób z tego marszu jest oczywiście heteroseksualne, ale nie mają zgody na takie plakaty na przykład. Tak? I dlatego dołączyli się do tego marszu. Więc w reakcji na nienawiść oni się dołączyli do takiego marszu, żeby coś zamanifestować, wcale nie swoje, wiecie... że tak powiem, swój homoseksualizm, czy jakikolwiek inny seksualizm. I jak myślałem o tej mamie, to uświadomiło mi to, że, i to jest dla mnie objawienie, którym chciałem się z wami podzielić, że miłość zmienia perspektywę. Dla tej mamy, gdyby pomyśleć o tych osobach nieznanych jej, ale wyrażających jakieś poglądy, to ona mówi, niech to robią. Ja im sprzyjam, ja im, nie użyła słowa błogosławię, tak, ale ja im sprzyjam, ja zgadzam się z tym, jak one myślą, ale gdy już dotyka to sfery jej syna, którego kocha, to już się pojawia zastrzeżenie. Ale ja kiedyś chciałabym być babcią. Czyli w domyśle ja nie chcę, żeby mój syn był homoseksualistą, dlatego że kocham. Więc to, czy my mamy miłość, i nie mówię tylko o relacjach rodzinnych, czy my mamy miłość, czy my mamy tylko poglądy, to diametralnie zmienia naszą perspektywę. Diametralnie zmienia też sposób naszego funkcjonowania i patrzenia. I to, co myślę, co my jako Kościół, jako chrześcijanie, Boże dzieci powinniśmy robić, to oczywiście patrzeć na naszego mistrza i od niego się uczyć. I czytamy takie słowa w Ewangelii, bardzo znane, bardzo często powielane, nawet w takiej popularnej literaturze. Słowa z Ewangelii Jana, 8 rozdział, gdzie czytamy coś takiego. A Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją pośrodku i rzekli do Niego, Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? Taka mała dygresja. Mojżesz w zakonie kazał też kamienować tych facetów, których złapano na cudzołóstwie. Ale wiecie, to już jakby pokazuje, że oni mieli, ci, którzy przyprowadzili kobietę, mieli takie bardzo wybiórcze też spojrzenie. A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżania go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli, sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus i owa kobieta w środku. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej, kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała, nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus, i ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Mamy bardzo taki jasny i klarowny obraz tego, że Jezus nie pochwalił tego, co ona zrobiła. On nie powiedział, no raz ci się zdarzyło, ups, wyszło jakoś, ale już, on powiedział, nie grzesz. Nazwał to, co ona zrobiła, nazwał bardzo wyraźnie, że to był grzech. Bardzo wyraźnie rozróżnił to, co jest czarne, co białe. To moje ulubione powiedzenie, że od kiedy mamy telewizor, już coraz odchodzą w ten. Ale mamy też komputery kolorowe, to zapominamy, co jest czarne, a co białe. Jednym z zadań Kościoła powinno być pokazywanie, co jest czarne, co jest białe. Jezus dokładnie to zrobił w tej rozmowie. On powiedział, nie grzesz więcej. Nazwał to, co zrobiła się z grzechem. Ale to, czym on się kierował, mówiąc to do niej, to była miłość. Tak? To nie była tylko jakaś osoba przypadkowa, czy tam wcześniej, której nie znał. No nie znał jej, ale przyprowadzono i po prostu ktoś tam z tłumu i on się do tego odniósł. Jezus, wiemy, że miał i ma ponadnaturalną miłość do każdego z nas, do każdego grzesznika. Kiedyś ktoś takie powiedział, że takie zdanie przeczytałem, że Jezus ma słabość do grzeszników, więc mam szansę. Jest nieźle. Miłość, którą Jezus miał do tej kobiety, jako człowieka, jako osoby grzesznej, zmieniła jego perspektywę. On jej nie osądził. On nazwał grzech grzechem, ale jej nie osądził, nie potępił jej. Wiecie, i to jest tak, oczywiście my jak ktoś ma dzieci, to właśnie to tak zmienia perspektywę. To o czym powiedziałem o tej osobie, z którą rozmawiałem. Że jedno to jest wiedzieć, że ktoś coś robi, w cudzysłowie pochwalać, nie pochwalać, zgadzać się z nim, nie zgadzać, pozwalać mu na... A to w sumie marihuana, w czym to problem, tak? Są kraje, gdzie można spokojnie palić, to jest w sumie rozluźnia, daje takiego trochę luzu. Więc niech tak robią. Ale jeżeli miałbym usłyszeć, że moja córka, mój syn pali marihuanę, to miłość od razu zmienia perspektywę. Tak? To ja bym od razu był, nie wiem, przerażony, od razu byłbym zmobilizowany, żeby jednak ją od tego odwieźć, żeby przekonać, żeby ochronić, żeby ocalić. Miłość zmienia perspektywę. I to jest coś, o czym my bardzo często zapominamy, między innymi też wdając się w jakieś tam spory polityczne, jakiekolwiek. Inny fragment, też bardzo znany. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, od 9 do 13, czytamy coś takiego. I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy cle imieniem Mateusz i rzekł do niego, pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów Jego. Co widząc, faryzeusze mówili, dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, rzekł, nie potrzebują zdrowi lekarze, lecz ci, co się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy, miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. No i oczywiście wiecie, jak troszkę tam czytaliście słowo i też jakieś okoliczności takie biblijne, to wiecie, że celnicy byli znienawidzeni. Oni byli pomiatani tak w myślach i w traktowaniu. Oni byli znienawidzeni, bo byli kolaborantami, współpracowali z okupantem żydowskim, ściągali podatki. Przy tym ściąganiu podatków byli czasami nieuczciwi, albo może często, nie wiem. Nadużywali swojej władzy. Byli takim synonimem kogoś złego, takiego grzesznika. I takich grzeszników coś przyciągało do Jezusa. Tak, oni przychodzili, mimo tego, że wiedzieli, że to jest taki, wiecie, w cudzysłowie Żyd z Żydów, tak, że taki właśnie... I oni przychodzili do Niego nie bojąc się Go. Mało nie bojąc, oni mieli do Niego zaufanie. W Łukasza czytamy, w Łukaszu 15 rozdziale czytamy coś takiego. A zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Aby Go słuchać. Zobaczcie, to jest dla nas wskazówka, tak naprawdę jak dla mnie, czym my możemy i powinniśmy się zajmować. Jeżeli chcemy, żeby osoby niewierzące, tak potocznie nazywany świat, chociaż to jest chyba nie do końca oddające znaczenie tego słowa, to najpierw te osoby powinny i mogą poczuć, znaczy powinny poczuć się przy nas bezpiecznie. Jeżeli wyjdziemy do nich z takimi plakatami, jakkolwiek, czy się z nimi zgadzamy, czy nie, jeżeli wyjdziemy do nich wskazując palcem, że zrobiłeś źle, że jesteś grzesznikiem, a w drugim ręku będę trzymał kamień, to czy on będzie chciał mnie słuchać, czy nie będzie chciał mnie słuchać? Czy będzie chciał ze mną rozmawiać, czy nie? Czy on patrząc na to, jak ja żyję, jak funkcjonuję, i to jest ta moja słabość, czyli rodziny, czy patrząc na moją rodzinę, on będzie chciał słuchać o tym, że warto jest chodzić z Jezusem, że warto jest, nie wiem, właśnie na przykład też praktykować modlitwę wstawienniczą o swoje dzieci, o swoją żonę, że warto robić wiele rzeczy, czy jego to będzie przyciągało, czy raczej będzie go osądzało i jednocześnie odstraszało, mówiąc, ja taki nie jestem, więc nie chcę z tobą rozmawiać. Nie będę z tobą rozmawiał, bo ty mnie oskarżysz, bo ty powiesz, że ja jestem... I różne się mogą pojawić epitety. I zobaczcie, oni przychodzili, jedli z Jezusem. W tamtych czasach posiłek miał dużo większe, głębsze znaczenie niż obecnie. My w naszych rodzinach staramy się, słyszę czasami tak, żeby znowu zacząć tak, że tak powiem, celebrować wspólny posiłek rodzinny, że to jest ważne i potrzebne. To my jakby to, na nowo to odkrywamy, wtedy to było oczywiste. Taka gorzka anegdota, co zrobić we współczesnej rodzinie, żeby cała rodzina spotkała się w tym samym czasie, w tym samym miejscu, to jest wyłączyć router i poczekać przy tym routerze. I się zejdą brat, siostra, tato. Nie ma internetu, trzeba włączyć, zresetować, tak? W takich czasach żyjemy.
Na pewno
się zbiorą. My to sami przerabialiśmy, wiecie, ja mówiłem, internet nie działa. Mówię, pewnie Alinka jest na dole, bo poszła wyłączyć. I wiecie, schodziłem i Alinka rzeczywiście włącza, wyłącza, czeka. Tak to niestety działa. Oczywiście tam te wspólne posiłki to jakoś mieliśmy, ale to nie był jedyny sposób, żebyśmy się spotkali, ale sposób był, tak? Wyłączyć router i zaczekać i się spotkamy całą rodziną. Ale w tamtym czasie to był wspólny posiłek, to było takie miejsce okazywania sobie wzajemnie szacunku, słuchania drugiej osoby. Ci celnicy i grzesznicy przychodzili, czytamy, że oni przychodzili, aby go słuchać. I teraz o czym Jezus do nich mówił? Nie mamy tu zacytowanych słów Jezusa, ale możemy się domyślać, że on im mówił, co jest czarne, a co białe. On im nie pobłażał w sensie mówienia, a tam właśnie trochę grzeszysz, ale to tak jest, nikogo nie zabiłeś, tak? Albo nie, ja myślę, że on im mówił, co jest czarne, a co białe, a jednocześnie pokazywał to w takiej formie i w taki sposób, że oni chcieli przychodzić i słuchać, że to miało na nich wpływ, że oni chcieli zmieniać swoje życie. Tak jak Mateusz, tak, został apostołem. Porzucił to, co robił. Czy my, tak jak żyjemy, jak funkcjonujemy, nasze rodziny właśnie, te normalne i nienormalne, już niech będzie z tego artykułu, czy my przyciągamy, czy my dajemy taki dobry przykład też może, źle powiedziane, czy my jakby dajemy wizję, obraz czegoś, co jest fajne, dobre, co jest, w czym jest życie, w czym jest miłość, która zmienia perspektywę, czy pokazujemy, że jestem lepszy od ciebie, bo ja się nie rozwiodłem, tak? I ten ktoś się czuje przy mnie gorszy, dlatego że ja tak mówię o tym, że właśnie ja się nie rozwiodłem, to dlatego nie, oni przychodzili do Jezusa celnicy i grzesznicy, czyli jakby można powiedzieć, to jest takie symboliczne ujęcie wszyscy, bo w tych grzesznikach w zasadzie każdy się mieścił. No i właśnie, oni się czuli bezpiecznie przy Jezusie. Dlaczego? Dlatego, że miłość, którą Jezus miał i którą ma cały czas, ona w jego traktowaniu tych ludzi, ona zmieniała perspektywę. Tak jak mówimy tu o rodzicach, gdy mówią, gdy właśnie coś dotyczy ich dzieci, to coś, co się wydaje neutralne, zwykłe i takie do pochwalenia, to w kontekście mojego dziecka nagle się okazuje, nie, 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 ale ja kocham moje dziecko. Ono nie jest mi obojętne, jak ktoś z tłumu, tylko ja kocham moje dziecko. Ja nie chcę, żeby ono to, to i to. Bo wiem, jakie to przyniesie owoce w jego życiu. I chyba z taką myślą chciałbym nas zostawić. Mógłbym, bo to jest coś, co jest żywe we mnie i ja mógłbym o tym jeszcze godzinami mówić. O budowaniu relacji w rodzinie. O to, jak siebie wzajemnie kochać. Jak okazywać sobie miłość. Jak gdy trzeba, to i nawet w nocy modlić się, wołać do Boga o uzdrowienie, o uwolnienie, o walczyć, kłaść swoje życie za swoich bliskich, ale z perspektywy dlatego, że kocham. Nie dlatego, że znam prawo, nie dlatego, że w miarę regularnie chodzę do kościoła, bo tutaj może ostatnio jestem rzadziej niż częściej z powodu wyjazdów. Nie z powodów jakichś jeszcze iluś rzeczy, które mógłbym wymienić, że one są jakby, świadczą o tym, że jestem taki cool chrześcijanin. Nie dlatego, ale dlatego, że kocham. I czy w relacji z moją żoną, czy w relacji z moimi rodzicami, z moimi teściami, kuzynostwem, czy ja im pokazuję, że jestem lepszym, bo jestem taki, czy ja im pokazuję, ale czasami tej miłości mi brak, to prawda. Ale modlę się o to. Znacie pewnie to powiedzenie, że śmierć trzech ludzi jest poruszająca, tak? Bo gdzieś tam przeczytaliśmy, że wypadek samochodowy, trzy osoby zginęły i nas to porusza. Ale jak zaraz potem czytamy newsa, że gdzieś tam przeszło tsunami, zginęło 200 tysięcy ludzi, to już tak w zasadzie te liczby nie robią wrażenia. Ja nie znałem tych ludzi, ja ich nie kochałem. Jakby. Więc jeżeli jestem w takich relacjach, czy to rodzinnych, czy w pracy, w szkole, jeżeli jestem z kimś w tej bliższej relacji, ja się modlę i to jest jakby nasza powinność. Ja się modlę o to, żeby poprzez Ducha Świętego Jezus wzbudził we mnie miłość do tego człowieka, bo to zmieni moją perspektywę. Tak, ja będę wtedy wolny od osądzania, będę wolny od potępiania, nawet jak będę widział, że on naprawdę gdzieś tam ostro po krzakach jeździ. Więc kochani, z takim. No i właśnie, żeby ci, którzy nas obserwują, żeby oni po prostu najzwyczajniej w świecie powiedzieli, czy to myśląc o naszych małżeństwach, czy o naszych, nas osobiście, o naszej pracy, o tym, co robimy, żeby te osoby mogły powiedzieć, ja też tak chcę. To jest coś, co mnie fascynuje, to jest coś, co mnie pociąga. Nie dlatego, że czuję się przy nim gorszy, ale to, jak on pracuje, to, jak on żyje, to, jak on mówi o swojej żonie, to wzbudza we mnie chęć, że ja też chcę taki być. Tak? To jest bardzo pozytywny przekaz. A jeżeli jeszcze w tym wszystkim będziemy mieli właśnie taką perspektywę, że to miłość, nie znajomość prawa, nie, to mógłbym jeszcze długo wymieniać, ale miłość zmienia perspektywę, to myślę, że dużo rozważniejsi bylibyśmy czasami, wypowiadając pewne sądy i osądy o kimś. Tak? Widzieliście, ja bardzo starałem się być, mówiąc o tych pseudokibicach, chociaż wydaje mi się to straszliwy czyn, tak? Dorosły, silny osiłek bije chłopca na wózku, dlatego że on ma koszulkę innej drużyny sportowej. Trudno tu wykrzesać, wiecie, jakieś nawet takie neutralne uczucia, tak? Ale w takim mieście żyjemy, kochani. I teraz. No właśnie, możemy rozlepić takie czy inne plakaty, ale możemy modlić się o to, żeby mieć nawet do tych pseudokibiców miłość. Ja nie wiem, jak to zrobić. To ja nie mówię teraz, że ich pokochałem, Jezus mi to dał, ale żebyśmy szukali takiej drogi, że jeżeli mamy dotrzeć do takich osób, to na pewno nie z perspektywy potępienia i oskarżenia, ale z takiej właśnie jezusowej perspektywy, którą tu czytaliśmy, że on tak się zachowywał, tak z nimi rozmawiał, że oni chcieli do niego przychodzić i słuchać go. A on im wtedy mówił, można powiedzieć, Ewangelię, tak? On wtedy mówił do ich serca. To ich zmieniało, to ich poruszało. Tak jak na przykład Mateusza. Kochani, miłość zmienia perspektywę. Więc w każdej z takich sytuacji, o której może teraz myślicie, może z siostrą, bratem, albo jakiejś innej relacji rodzinnej, to miłość powinna nami kierować i ona da nam inne spojrzenie, da nam inną perspektywę. Będziemy, daj Panie Boże, funkcjonować, zachowywać się tak jak Jezus, że ktoś będzie chciał ze mną rozmawiać, że ktoś będzie chciał się zmienić, że ktoś będzie chciał słyszeć nawet trudne rzeczy na temat swojego grzesznego życia, na temat swojego postępowania, ale tak jak Duch Święty, on zawsze daje szansę. Tak? On, Duch Święty nam pokazuje, słuchaj, to zrobiłeś źle, ale jest z tego takie wyjście i ja Ci w tym pomogę. Ja to już pewnie wspominałem kiedyś, moja relacja z Duchem Świętym jest taka, że jak on do mnie mówi, to mówi tak do mnie, że czasami to jest krew, pot i łzy. Przychodzi taki jak taki palący ogień. I to nie jest łatwe, ale może dlatego, że mam twardsze karki. Potrzeba mi gdzieś tam, wiecie, tego przepalić, skruszyć. Ale on nawet jak mi pokaże, że zabałaganiłem, że zrobiłem źle, że zgrzeszyłem, to zawsze mi daje wyjście i mówi, i ja Ci w tym pomogę. Pokutuj, zrób to, błogosław. Zawsze jest wyjście z Duchem Świętym. Więc z takim wiele razy dzisiaj powtarzanym zdaniem i na tym zakończę, byśmy mieli świadomość, kochani, że to miłość zmienia perspektywę. Amen.